Punktu porządku obrad. Kolejnym punktem porządku obrad jest projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 24-264-2012 Rady Powiatu Włomińskiego z 20 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Włomińskiego na lata 2013-2014. Do tego projektu uchwały Zarząd Powiatu przygotował autopoprawkę, która była omówiona na komisjach. Czy pani skarbnik jeszcze, czy pytania będą? Jeśli będą pytania, to do autopoprawki, którą państwo macie przed sobą, pani skarbnik udzieli odpowiedzi. Czy są pytania do projektu uchwały wraz z autopoprawką? Otwieram dyskusję.
16, to jest minimum.
Dobrze. Nie widzę, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła jednogłośnie
17
głosów za, głosów przeciwnych, wstrzymujących się nie było. Kolejnym punktem porządku obrad jest projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 24-265 Rady Powiatu Włomińskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włomińskiego na 2013 rok. Niniejszy projekt jest 10. zmianą uchwały budżetowej. Do tego projektu zarząd przygotował autopoprawkę. Propozycja uchwały łącznie z autopoprawką była omówiona na komisjach, opinia pozytywne. Otwieram dyskusję. Czy są pytania do pani skarbnik w sprawie projektu uchwały i autopoprawki? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały wraz z autopoprawką? Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Powiatu podjęła uchwałę przy 19 głosach za. Głosów przeciwnych, wstrzymujących się nie było. Kolejnym punktem porządku obrad jest projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 47-354 z 2010 roku Rady Powiatu Włomińskiego z 26 października 2010 roku w sprawie ustalenia wykazu jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu, trybu sporządzania i dokonywania zmian planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych. Czy są pytania do projektu uchwały? Otwieram dyskusję. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziewiętnaście osób za. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Powiatu podjęła uchwałę przy 19 głosach za. Głosów przeciwnych, wstrzymujących się nie było. Kolejnym punktem porządku obrad jest projekt uchwały, którą wprowadziliśmy, ją wnioskowaną przez zarząd powiatu. Dotyczy ona inwestycji w markach. Witam serdecznie ponownie pana Michała Woźnickiego, prezesa Mareckich Inwestycji Miejskich. Otwieram dyskusję. Czy są pytania? Czy chciałby pan wprowadzić, pan starosta, w temat? Proszę bardzo, panie starosto.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, gmina Marki zwróciła się do nas prośbą o przedłużenie terminów zawartych w porozumieniu. Państwo macie to aneks chyba tam w załączniku do uchwały. Chodzi o przedłużenie terminu do 30 listopada. Jest to termin związania umowy z wykonawcą prac projektowych i termin, w którym miasto jest zobowiązane do zapraszania nas na narady techniczne związane z projektem. I chodzi o przedłużenie w tym terminie. Natomiast jeśli można by było, szanowni państwo, poprosić, jest z nami pan prezes spółki, jeśli pan przewodniczący pozwoli, to byśmy poprosili o przedstawienie stanu zaawansowania prac nad projektem.
Dziękuję panu starosto. Poproszę pana Michała tutaj do mikrofonu. Proszę o włączenie sobie czerwonym przyciskiem. Witamy Pana po raz pierwszy na sesji Rady Powiatu. Prosimy o przybliżenie. Być może będą do Pana pytania, to zaraz będzie mógł Pan odpowiedzieć.
Dzień dobry, serdecznie witam wszystkich. No jestem, mam nadzieję, że będę w Państwu stanie sprostać odpowiedziami na pytania. Zostałem wyrwany troszeczkę z miasta, że tak powiem, do Państwa, więc nie za bardzo mam papierowych materiałów przy sobie. Sprawa projektowania wygląda tak, że rzeczywiście umowa zawarta z projektantami obowiązuje do 30 listopada bieżącego roku, to znaczy jest to termin całkowitego wykonania umowy przez projektantów. Prawdopodobnie ten termin niestety nie zostanie dotrzymany z dwóch powodów. Powód pierwszy jest taki, iż nie będziemy mieli jeszcze obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, który w wyniku projektu musiał zostać zmieniony. Rada Miasta projekt uchwały w sprawie planu zatwierdzi prawdopodobnie w 30 października. Terminy, które są potem określone ustawą, czyli wojewoda plus ogłoszenie w dzienniku ustaw, w dzienniku urzędowym województwa mazowieckiego, spowoduje, iż plan w rzeczywistości wejdzie w życie po 30 listopada. W związku z powyższym pozwolenie na budowę dostaniemy prawdopodobnie na początku przyszłego roku. Druga rzecz jest taka, iż pierwotna umowa obowiązywała do grudnia 2012 roku. W związku z tym, iż Rada Miasta Marki w grudniu 2012 roku postanowiła częściowo zmienić założenia funkcjonalne tego obiektu, zmiana polegała głównie na zmianie funkcji jednej z sal w budynku sportowym z sali widowiskowo-sportowej na salę widowiskową. Ta zmiana została uchwalona przez Radę Miasta Marki w lutym 2013 roku. Ona spowodowała konieczność przeprojektowania w dużej części budynku sportowego. Przeprojektowanie było około 1000 metrów kwadratowych. Całkowicie nowa funkcja tej sali, całkowicie nowi projektanci musieli wejść w projekt. Technolog sceny, technolog oświetlenia, technolog dźwięku. Ten projekt nam wydłużył prace projektowe praktycznie rzecz biorąc do dnia dzisiejszego. We wrześniu tego roku został przyjęty projekt budowlany budynku ze zmienioną strukturą budynku sportowego, tam gdzie była sala widowiskowo-sportowa, teraz zastąpiona salą widowiskowo-koncertową. To spowodowało, że niestety prawdopodobnie ten termin 30 listopada również nie zostanie dotrzymany. Na chwilę obecną nie prowadzimy rozmów z biurem projektowym dotyczącym zmiany terminu. Nie wiemy, na jaki termin ewentualnie ta zmiana by nastąpiła. Spółka postanowiła do 30 listopada na ten temat z biurem projektowym nie rozmawiać. Są kary umowne wpisane w projekt. Chcemy, aby biuro projektowe jak najwięcej prac wykonało jednak w terminie. W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie takie troszkę robocze z biurem projektowym. Został przedstawiony projekt wykonawczy budynków gimnazjum, budynku technikum i budynku laboratorium przez projektantów. No było troszeczkę uwag, było niestety, jest do poprawy ten projekt wykonawczy. Czekamy na opracowanie, które ma związek z udowodnieniem nam, iż budynki są pasywne, że spełniają wymogi te, które były w biurze projektowym stawiane. Myślę, że do końca października, pierwszy tydzień listopada powinniśmy mieć projekt wykonawczy poprawiony. Jest szansa, że do końca roku on zostanie przyjęty. No niestety to wszystko nam przedłuży zamknięcie tych prac projektowych na pierwszy kwartał przyszłego roku realnie. To tak w skrócie, jeśli chodzi o postęp prac projektowych.
Dziękuję panu naczelnikowi. Otwieram dyskusję. Panie starosto, proszę bardzo. Panu prezesowi, przepraszam bardzo.
Jeśli mogły jeszcze poprosić o rozwinięcie tematu realizacji budowy, bo państwo jest powołana spółka, pan jest jej prezesem. Rozumiem, że spółka jest niepowołana tylko po to, żeby zaprojektować, ale żeby zrealizować inwestycje. Czy mógłby pan przybliżyć Radzie Powiatu, jak będzie przebiegała realizacja tej inwestycji?
Znaczy my na dzień dzisiejszy planujemy, iż przetarg na wyłonienie głównego wykonawcy będzie w pierwszym kwartale przyszłego roku. Proces budowlany prawdopodobnie będzie trwał około 2 sezonów, czyli 2 lat, tak żeby na 2016 rok przyjąć uczniów do szkoły.
Mogę jeszcze? A jak będzie z finansowaniem tej inwestycji? W naszym porozumieniu jest napisane, że miasto Marki będzie poszukiwało środków zewnętrznych na tą inwestycję, również na naszą część, że miasto Marki jakby, że wspólnie będziemy poszukiwali tych środków, jednak miasto Marki jakby odpowiada za składanie wniosków, za przygotowywanie tych wniosków. Jakie są pomysły na pozyskanie finansów na budowę tej inwestycji? No bo my naszą część budując też musimy mieć skąd ją sfinansować.
Głównym źródłem finansowania budowy tego obiektu są obligacje wyemitowane przez spółkę. Natomiast poszukujemy źródeł zewnętrznych i tu mamy dwie opcje. Jedna jest bardzo realna, druga myślę, że w przyszłym roku będzie można stwierdzić, jak dalece ona jest realna. Pierwsze źródło finansowania zewnętrznego to są środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w programie LEMUR, który był już dość dawno, natomiast z przyczyn formalnych, z przyczyn związanych ze zmianami przepisów prawa budowlanego i warunków technicznych troszkę się odległ w czasie. Planowane rozpoczęcie naboru wniosków do tego programu to jest październik tego roku, czyli w tym miesiącu. Nie sądzę, żeby się udało. Myślę, że nie wcześniej niż listopad. Uzyskanie z tego tytułu finansowania to jest dopłata to jest dopłata 70% kosztów kwalifikowanych przy pracach projektowych i to jest pożyczka bezzwrotna i 1000 zł do każdego metra kwadratowego powierzchni budynku o regulowanej temperaturze wewnętrznej. I te 1000 zł to jest pożyczka. Oprocentowana stopa WIBOR bodajże plus 0,5%, ale nie mniej niż łącznie 4,5%. I ta pożyczka jest częściowo umarzana. W maksymalnym stopniu 70% pożyczki do umorzenia po 3 latach użytkowania, jeżeli efekt efektywności energetycznej przez budynek będzie spełniony. To są pieniądze realne przy inwestycji gminnej około 12 milionów złotych kosztów dofinansowania. Jednocześnie próbujemy wejść do programu budżetu unijnego z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Gmina Marki przystąpiła do opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej, w której ta szkoła jest wpisana. Opracowanie tego planu pozwoli nam ewentualnie wejść do pozyskiwania środków unijnych z budżetu unijnego 2014-2020. Na chwilę obecną nie wiemy w jakim stopniu i nie wiemy w jakiej ilości by się udało to dofinansowanie uzyskać, ponieważ program na chwilę obecną jeszcze jest w ramach konsultacji społecznych. To tyle mniej więcej, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków na ten cel.
Dziękuję. Pan starosta, proszę.
Ja chciałem bardzo podziękować za przybliżenie tych informacji i przedstawić no, i panu prezesowi, i szanowni państwo sytuację, w jakiej jesteśmy jako powiat. Otóż miasto wystąpiło o przedłużenie tych terminów, wobec czego my przedkładamy tą uchwałę Radzie Powiatu. Natomiast ja powiem szczerze, nie jestem usatysfakcjonowany ze współpracy. Panie prezesie, no, zagotowałem się przed chwilą. Jak pan powiedział, że wczoraj było spotkanie robocze na temat projektu, czyli rozumiem, że skoro w porozumieniu mamy wpisane, że na narady techniczne jesteśmy zapraszani, to wy robicie spotkania robocze, a nie na narady techniczne, tak? I nas nie informujecie o spotkaniach. No, tak się nie współpracuje. Jeżeli my mamy płacić za projekt, jeżeli mamy być współinwestorem, to powinniśmy brać udział w procesie projektowania i panie prezesie, nie takiej współpracy my oczekujemy od was.
Jeśli mogę, to mogę wyrazić wyrazy ubolewania tylko, że panowie projektanci, którzy mają w umowie wpisane zawiadomienie państwa o naradach technicznych, tego nie dokonali. No, częściowo się zgadzam.
Dziękuję. Ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie? Pan Janusz Szybowski, proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Panie Prezesie, dobrze zrozumiałem, że Pan jest prezesem spółki, która jest powołana do tylko i wyłącznie budowy szkoły ponadgimnazjalnej w Markach. Ale nie, to proszę powiedzieć, czy tak tylko? Dobrze, chodzi mi o ten pierwszy etap gminy, tak, gminy. Więc moje pytanie jest takie, dlaczego pan przychodzi, znaczy może, ale pan reprezentuje spółkę w imieniu miasta Marki, przychodzi do nas z propozycją zmiany aneksem w październiku, skoro porozumienie było zawarte do 30 czerwca, powinien pan zgłosić się w maju, najpóźniej w czerwcu z taką propozycją zmiany, że ktoś tam nie dotrzymuje warunków projektowych. A dwa, w zasadzie nie znam tych umów, jak jest zawarte z projektantami, ale każdy projekt ma swój harmonogram realizacji, więc powinniście czuwać, mieć wgląd, jak jest realizowany etap po etapie projektu tej szkoły. A wnioskuję z tego, że to nie było realizowane i te działania, które pan podejmuje w tej chwili, są nie taktem w stosunku do nas radnych. Dziękuję.
Ja rozumiem, że to pan prezes nie reprezentuje tutaj akurat, tylko miasto Marki jest odpowiedzialne za współpracę, ponieważ przy użyciu jakichś środków i sił pan burmistrz realizuje to zadanie, to jest sprawa jakby wewnętrzna miasta. Nie chcemy tu wnikać, ale ponieważ pan prezes dzisiaj jest, to dlatego podajemy panu te pytania. Ponieważ sam pan powiedział dzisiaj na spotkaniu, że nie gwarantuje pan, że 30 będzie dokumentacja i to porozumienie w ogóle będzie wykonane w tym roku. Druga sprawa jest taka, że w ogóle miasto nie, trudno w ogóle pytać miasto o środki, ale wydanie obligacji też potrwa następny rok. Czyli generalnie, żeby w ogóle mówić o środkach, to rozpoczęcie inwestycji, ogłoszenie przetargu, to muszą być, już pomijam, że nie ma jeszcze planu zagospodarowania. I czy to jest prawdą, czy nie, że podobno mieszkańcy Marek protestują, żeby te 10 hektarów lasu nie niszczyć, czy to nie jest prawda?
To znaczy w momencie, kiedy był plan uchwalany, znaczy kiedy była zmiana planu miejscowego zagospodarowania tej działki, było wyłożenie i żaden mieszkaniec nie zgłosił się na wyłożenie. W związku z powyższym no, twierdzę, że takich protestów nie ma. Były rozmowy z sąsiadami na etapie konkursu chyba i na samym początku prac projektowych. Rzeczywiście były rozmowy z sąsiadami, którzy mieszkają w okolicy tych działek. Wydaje mi się, że zostali w jakiś sposób usatysfakcjonowani i pewne elementy, które projektowe, które są w zakresie projektu, zostały projektowane pod nich. Na chwilę obecną nie są znane mi żadne sprawy związane z protestami.
Okay, dziękuję panie prezesie. Pan Wiesław Mędrzycki, proszę bardzo.
Ja chciałbym zapytać o to, czemu pan występuje o przedłużenie umowy do 30 listopada, skoro sam pan mówił, że ten termin jest nierealny. Więc dlaczego mamy podejmować uchwałę, która od razu wiemy na dzień dzisiejszy, że będzie pewną fikcją? Czy może pan określić jakiś realny termin, kiedy będzie projekt zakończony i żeby Rada mogła po prostu realnymi uchwałami obradować, a nie jakimiś etapami, które z góry wiemy, że nie będą dotrzymane i po prostu, no po prostu są według mnie niepotrzebne, skoro nie jesteście państwo w stanie dać realnego terminu, to po prostu nie, no, nie musimy blokować środków, które powiat w tej chwili trzyma w budżecie na tą inwestycję, skoro nie jesteście w stanie do końca roku zapłacić, czy w ogóle rozliczyć się z projektantem. My w tej chwili mamy te 400, zdaje się, czy ileś tysięcy na ten cel przeznaczony w budżecie. Jeżeli podejmując dzisiejszą uchwałę, dalej musimy blokować te środki na tegorocznym budżecie. Natomiast one są w tym roku, prawdopodobnie wam nie będą konieczne, ponieważ i tak nie jesteście w stanie wyegzekwować projektu. Dziękuję.
To znaczy ma pan rację, że prawdopodobnie te środki nie będą w tym roku potrzebne, natomiast porozumienie, mówiąc o 30 listopada i wcześniej o 14 grudnia, nie zobowiązuje państwa ani nas do przekazania tej dokumentacji, tylko on opisuje stan umowy zawartej pomiędzy miastem a projektantami, a w tej chwili między mną a projektantami. Ten termin wpisany jest w umowę i ten termin jest jakby przeniesiony do tego porozumienia. 30 listopada nie jest terminem zobowiązującym państwa do jakiegokolwiek działania. To jest opis umowy zawartej pomiędzy mną a projektantem.
Dziękuję. Kto? Pan Jerzy Mikulski, proszę.
Ja chciałem zapytać pana starostę, kiedy ten aneks spłynął do nas, do starostwa?
Proszę odpowiedzieć, panie starosto.
Nie pamiętam dokładnie terminu, ale na pewno po 30 czerwca. Natomiast nie wiem, może to był sierpień na przykład. Nie pamiętam teraz dokładnie. Nie wiem, czy pan wicestarosta może pamięta?
Pytam dlatego, że no, trochę mnie dziwi cały ten pośpiech i jakby nie ta duża rozbieżność i informacji, i zdań, i stanu rzeczywistego realizacji tego całego przedsięwzięcia. Na Komisji Gospodarki próbowaliśmy się dowiedzieć kiedyś przy analizie inwestycji coś na ten temat. Nie było tam żadnej inwestycji, ale tak jak słyszę tutaj pan starosta skwitował wypowiedź pana prezesa, to nie dziwię się, że tej informacji po prostu o zarówno postępie pracy, jak i z rzeczywistym stanie zaawansowania tych spraw nie ma. No to jest takie bardzo niepoważne traktowanie powiatu, żeby 400 tysięcy w budżecie, kiedy z środków tych generalnie brakuje na wszystkie, na inne rzeczy, no blokować i tak jak pan przewodniczący powiedział, no jest to ewidentne, że w tym roku te środki nie będą po prostu potrzebne. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja wnioskuję o zdjęcie tego projektu uchwały w ogóle z dzisiejszych obrad, przedłożenie przez zarząd spółki należytej informacji przez zarząd powiatu i na następnej radzie powrót do tej sprawy, bo skoro nic tu nie jest pewnego, ani terminy realizacji, ani data do ewentualnego zakończenia tych prac, no to tym bardziej przyjmowanie terminu do obowiązywania od dnia 30 czerwca uważam za bardzo duże tutaj niedociągnięcie organizacyjne i myślę, że najpierw powinniśmy wyjaśnić wszystkie sprawy i przede wszystkim zarząd, jak słyszę, sam nie ma wiedzy na ten temat należytej, powinien ustanowić stan rzeczywisty tego przedsięwzięcia, a potem dopiero powinniśmy zajmować stanowisko, a na pewno przesuwać terminy. Ten termin realny może się okazać w pierwszy kwartał przyszłego roku, tak jak słyszę tutaj z tego wszystkiego, więc po co za chwilę wracać znowu do fikcji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Ponieważ zapisało się jeszcze do głosu pan wiceprzewodniczący Maślany, wpłynął wniosek formalny pana Jerzego Mikulskiego i przegłosujemy go po zakończonej dyskusji. Pan Ireneusz Mikulski, proszę bardzo.
Szanowni państwo, jak słuchałem starosty, ja myślałem, że to mówi radny. Pyta radny, co w temacie współpracy powiatu z samorządem mareckim. To było niesamowite. To znaczy to, że samorząd marecki, trudno tutaj się nie zgodzić z panem radnym Mikulskim, nie, jakby zaprzestał współpracy całkowitej z powiatem. Mimo że przed chwilką sobie przypomniałem to porozumienie zobowiązuje do ścisłej współpracy. To porozumienie mówi o pozyskiwaniu środków, gdzie miasto Marki jakby koordynuje pozyskiwanie środków. No i dowiadujemy się, że tych środków zewnętrznych nie ma. Czyli jakby ten cały pomysł na tą szkołę, bo jeżeli ktoś by miał dać te pieniądze, to można powiedzieć, może warto wchodzić, tak jak to jest z tymi środkami pomocowymi. Natomiast jeżeli pomysłem na budowę szkoły, no rozumiem, że od strony Marek są obligacje, czy kredyt, czy pożyczka, no to ja nie widzę, żeby po stronie powiatu taki pomysł zyskał akceptację Rady. To jest niemożliwe przy tej sytuacji. Powiem, no tak nie może być. Pan prezes, z pełnym szacunkiem rozumiem, że i tak dobrze, że jest z nami, bo tak to byśmy nic zupełnie nie wiedzieli, byśmy tak między sobą mogli podyskutować, natomiast wiedzy żadnej odnośnie tej inwestycji. I mówi, że w listopad, natomiast listopad nierealny, no to się nie broni. Ta uchwała się po prostu nie broni, nie broni. Myślę, że trzeba byłoby dać markom, ale jednocześnie zarządowi powiatu na przeanalizowanie, czy w ogóle wy chcecie współpracować, czyli zarząd powiatu i burmistrz Marek, czy to jeszcze ma sens, jeżeli to tak się odbywa. Odbywają się prace projektowe. Rozumiem, że ten projekt obejmie również część powiatową. nie tylko część marecką, bo byśmy do tego nic nie mieli. I okazuje się, że nie pyta się powiatu, co chce, jak to ma wyglądać. No, no to jest szok, to jest po prostu zupełnie niezrozumiałe, czyli co, zostanie ten projekt rzucony na stół i powiat ma przyjąć, że tak ma być, że to jest fajne. Dla mnie to nie jest fajne i ja oczywiście głosowanie w mojej ocenie powinno być, ale zdecydowanie jakby nie przyjmować tego typu uchwały. Dziękuję.
Proszę bardzo, pan prezes. Proszę bardzo.
Znaczy ja tutaj muszę pewną rzecz wyjaśnić, bo moje słowa zostały lekko niezrozumiane chyba. Otóż współpraca między powiatem a spółką i gminą była. Od momentu pracy konkursowej poprzez pracę nad koncepcją pokonkursową, jak i również nad projektem budowlanym zawsze obecny był przedstawiciel starostwa na radach technicznych. Natomiast przedłużało się to głównie z powodu budynku, który jest budowany przez miasto, czyli przez budynek sportowo, budynek sportowy. Tym się głównie zajmowaliśmy przez ostatnie pół roku, jeżeli nie dłużej. W związku z powyższym prace związane, projektowe związane z budynkami starostwa były praktycznie zakończone na etapie początków zeszłego roku i na wszystkich radach technicznych przedstawiciel powiatu był. W związku z powyższym nie można stwierdzić tak, że rada powiatu, znaczy, że powiat nie był informowany o tym. Więc tu się nie zgodzę z tym. Projekt wykonawczy, który otrzymaliśmy ostatnio, no rzeczywiście nie został do państwa przesłany i tutaj no, przyjmuję za to odpowiedzialność. Natomiast no, projekt wykonawczy jest już tak naprawdę bardzo szczegółowym opracowaniem tego, co zostało opracowane w projekcie budowlanym. A projekt budowlany został państwu przedstawiony i mieliście możliwość państwo się z nim zapoznania. Także to tutaj nie mogę zgodzić się z tym, że państwo o niczym nie wiecie.
Te wyjaśnienia, pan Sławomir Klocek, proszę bardzo.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ja tylko chciałem się zapytać, jeżeli można, pani skarbnik. My tam jako Rada Powiatu zabezpieczyliśmy pewną kwotę na to porozumienie. I teraz, czy to tak, panie Jadziu? I mamy w budżecie zabezpieczoną kwotę.
Budżetu 500 tysięcy, przeszła ta kwota na wydatki niewygasające. Do końca czerwca nie została wydana. W związku z tym wróciła do budżetu, ale nie została rozdysponowana na inne zadania.
Klucyk, proszę bardzo.
Bo mam w związku z tym pytanie zasadnicze, bo pan tutaj radny Mikulski zgłosił wniosek, żeby tą uchwałę wycofać, jak gdyby z obrad. I ja mam teraz pytanie, jeżeli wycofamy tą, zagłosujemy jako, bo mnie się osobiście i myślę, że tutaj większości radnym nie, no nie podoba te wyjaśnienia tego pana prezesa, jeżeli chodzi o tą realizację tego wspólnego projektu. I jeżeli tą uchwałę w dniu dzisiejszym zdejmiemy i wrócimy za miesiąc i mimo wszystko nie będziemy zadowoleni z prac, o współpracy między zarządem powiatu a miastem Marki i przypuszczalnie Rada nie zagłosuje, w listopadzie powtarzam, to te pieniądze tak naprawdę pół miliona są niewykorzystane. Jeżeli byśmy dzisiaj nie wyrazili zgody na przedłużenie tej umowy i mam tu pytanie, czy te pieniądze, bo pani skarbnik powiedziała, że zostały wrócone już do budżetu, czyli my jeszcze jako Rada możemy de facto, czy zarząd rozdysponować, to jest to pół miliona, a mamy wiele, panie starosto, inwestycji, które, a tym bardziej piękną pogodę, które można by było jeszcze zrobić za te pieniądze. Więc zastanówmy się tutaj i tutaj mam prośbę do pana radnego Mikulskiego, czy mimo wszystko potrzeba nam zdejmowanie tej uchwały w dniu dzisiejszym, bo ja sądzę, że nie, a jednak przy głosowaniu nad tym okaże się to. Dziękuję.
Dziękuję. Ja mam pytanie do pani skarbnik. Jeśli podejmiemy tę uchwałę, to automatycznie zmieniony będzie budżet tak, żeby ta pozycja z powrotem... Czyli jeśli byśmy podjęli uchwałę o podpisaniu porozumienia, to najbliższej sesji trzeba byłoby wprowadzić do budżetu? Nie. A czy możemy to porozumienie, bo skoro pan mówi, że nie będzie realne do końca listopada, to może zamiast tej uchwały podejmować co, na każdej sesji, to bo przecież teraz na koniec listopada będziemy mieli następną sesję i za miesiąc się okaże, że jest nierealna, to znaczy co, na następnej sesji następną uchwałę podejmować o aneksie do końca grudnia? Proszę w tej sprawie zabrać głos. Pan starosta, proszę bardzo.
Jeśli ja mogę, pewne wyjaśnienie co do tych pieniędzy. Tak jak pani skarbnik powiedziała, one były jako niewygasy. Teraz wróciły, są środkami nierozdysponowanymi, wolnymi środkami nierozdysponowanymi. Ja kontaktowałem się, nie wiem, powiedzmy 2 miesiące temu, mniej więcej podaję datę, z burmistrzem i pytałem go, czy trzymać te pieniądze, czy będzie w tym roku projekt. Wtedy usłyszałem sugestię, że tak, prawdopodobnie w tym roku zakończą się prace projektowe, dlatego też nie proponowaliśmy państwu w inny sposób rozdysponowania tych pieniędzy, myśląc, że wprowadzimy dzisiaj na sesji, jeszcze nawet pani skarbnik przygotowywała taką autopoprawkę z wprowadzeniem tych pieniędzy i wprowadzeniem tej pozycji inwestycyjnej, jednak dostaliśmy wczoraj informację mailem, że o stanie zaawansowania, z której wynikało, że właśnie w przyszłym roku dopiero będzie zrealizowana ta inwestycja. Z autopoprawki została ta kwota skreślona i jeśli będzie możliwość jeszcze gdzieś jakby wydania w inny sposób tych pieniędzy, to zaproponujemy. Jeśli nie, to one przyjdą na przyszły rok i w przyszłym rocznym budżecie pojawia się oczywiście ta inwestycja i te 500 tysięcy. Jeśli powiedzmy w kwietniu będzie zrealizowany projekt i przekazany nam, to będzie trzeba za niego zapłacić. Wobec czego te 500 tysięcy wydamy na projekt, nie ma znaczenia, znaczy oczywiście ma znaczenie, ale tak czy inaczej, czy w tym roku, czy w przyszłym, to kwota przewidziana w porozumieniu to jest 500 tysięcy. I tyle może wyjaśnienia do tych środków finansowych. Natomiast jeśli mogę jeszcze wrócić, ja nie sugerowałem, że nie było między nami współpracy, panie prezesie, tylko wyraziłem oburzenie, bo właśnie na sesji dzisiaj dowiedziałem się, że wczoraj była narada techniczna związana z projektem wykonawczym, a wczoraj też dowiedziałem się z treści maila ze spółki, że w ogóle ten projekt wykonawczy został złożony i można było przez 30 dni projektantowi wnosić zastrzeżenia do tego. W ogóle nie zostaliśmy o tym poinformowani. No to jest naprawdę brak współpracy, panie prezesie.
Dziękuję. Pan radny Mikulski, proszę.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, proponuję zamknąć dyskusję, bo co chwila mamy lepsze ciastko, tak? Rozumiem, że pan prezes twierdzi, że 30 dni leży projekt w starostwie, a pan starosta mówi, że wczoraj dostał informację w tej sprawie. Proszę państwa, ja postawiłem wniosek z pełną świadomością tego, że w budżecie mamy te środki zabukowane, natomiast po to, żeby podjąć ostateczną decyzję, co z nimi zrobić i jak dalej powinna wyglądać ta współpraca, myślę, że powinniśmy dać czas zarządowi na wyjaśnienie tych spraw. No ja już nie chcę tutaj państwu przedłużać, ale w kontekście tej pierwszej dyskusji o oświacie, o placówkach oświatowych, o ich wykorzystaniu, o potrzebie, uzasadnieniu, jak słyszę tutaj o salach widowiskowych i braku informacji i transformacji tego, co tam tak naprawdę w Markach się buduje i co tam powstaje przy naszym udziale, braku zabezpieczenia finansowego i emisji obligacji, które no rozumiem, że są z budżetu, gwarancją jest budżet tutaj gminy Marki, no ale będzie miał zobowiązania w stosunku do nas jako powiatu i zarówno do dokumentacji, jak potem do elementu wykonawczego. Myślę, że za dużo tu jest niewiadomych i za dużo jest spraw po prostu zbyt niedoprecyzowanych i myślę, że nie powinniśmy dzisiaj zajmować się tą sprawą, czyli podtrzymuję, panie przewodniczący, ten wniosek o zdjęcie z obrad dzisiejszego dnia tej sprawy, wyjaśnienie jej przez zarząd i wprowadzenie w pełni przygotowanej, z pełnymi informacjami i konsekwencjami zarówno dla budżetu powiatu, i z ewentualnym rozdysponowaniem tej kwoty w tegorocznym budżecie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu radnemu. Ja jeszcze mam, ponawiam to pytanie do pani skarbnik. Czy jeśli powiat zawarłby, znaczy podjąłby uchwałę o zawarciu tego aneksu, czy w ślad za tym nie powinny pójść od razu w projekcie budżetu, nie powinny znaleźć się pieniądze? Bo my nie wiemy o tym, czy 30 listopada nie zostanie zakończona inwestycja. Czyli moim zdaniem to porozumienie powinno również środki finansowe wskazywać, dlatego że zawarcie porozumienia nie powinno być oderwane od rzeczywistości, bo gdyby przyszło nam płacić 30 listopada, to w budżecie powiatu powinno być, bo to porozumienie inaczej powinno być uchylone, jeśli nie będzie zabezpieczonych środków. I czy w związku z tym, czy samo porozumienie tylko wystarczy, czy muszą być środki zabezpieczone, niezależnie od tego, czy będziemy płacili, czy nie.
No właśnie to jest ważne, czy będziemy płacili, czy nie. Bo tak jak pan starosta powiedział, zarząd przygotował o to poprawkę, której były te 500 tysięcy na projekt Marka. W momencie, kiedy dowiedzieliśmy się, że najprawdopodobniej w tym roku pieniądze nie będą wydatkowane, wprowadzanie będzie od razu pustego zadania. Natomiast decyzja o przedłużeniu tego aneksu, tego porozumienia, nie zobowiązuje na dzień dzisiejszy do wprowadzenia do budżetu przy obejrzeniu tych wszystkich dokumentów. W momencie, kiedy faktycznie wszystko by było zapięte, na sesji listopadowej możemy wprowadzić, ba nawet na sesji 28 grudnia możemy wprowadzić też pieniądze, byleby były one no, w bezpiecznym miejscu, że tak powiem. A w tej chwili one nie są rozdysponowane na żadne inne zadania.
Dziękuję pani skarbnik. Ponieważ tutaj był daleko idący wniosek, czy jeszcze są jakieś... Proszę bardzo, pan Oślany.
W związku ze zgłoszeniem wniosku złożę wniosek przeciwny o niezdejmowanie tego z porządku obrad, a później oczywiście o niepodjęcie tej uchwały. Dziękuję.
W związku z tym, że pierwszym wnioskiem był wniosek pana Mikulskiego, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za zdjęciem z porządku? O, proszę bardzo.
Mogę jedną rzecz? Ja przepraszam bardzo. Jest jedna rzecz, jakby odnosząc się do wniosku tutaj pana radnego Mikulskiego. Co do zasady, oczywiście można przekazać, natomiast nie można zdjąć statut, który jakby wszyscy tutaj stanowiliśmy, mówi, że można przekazać do komisji. Jeżeli, że tak powiem, pan radny, że tak powiem, chce doprecyzować, to będziemy zgodni ze statutem. Natomiast jakby forma jako takowa, że zdjęcie z obrady i nic nie robienie, statut niestety nie przewiduje tego, dlatego ja przepraszam, chciałem po prostu zabrać głos, żebyśmy byli zgodni z literą. Dziękuję.
W związku z tym, że nie możemy tego zdjąć z porządku, czy pan radny chciałby uzupełnić o te wyjaśnienia pana mecenasa? Proszę bardzo.
Ja tak rozumiałem zdjęcie, no nie mówiłem do końca, dlatego tak rozumiałem do przepracowania przez zarząd i zaopiniowanie przez komisję stosowną.
W uzupełnieniu pana mecenasa wypowiedzi i pana radnego Mikulskiego, który wnioskował, pan radny Mikulski proponuje przesłanie, czyli po prostu przekazanie wniosku do opracowania przez zarząd i ponownego przedstawienia na najbliższej sesji. To jest jeden wniosek. Drugi wniosek pana radnego Maślanego, aby nie zdejmować czy tam nie przesyłać do komisji, tylko procedować dalej. W związku z tym, że pan radny Mikulski złożył wniosek pierwszy, przystępujemy do głosowania. Pan radny Mikulski wnioskuje do Rady Powiatu, aby przekazać wniosek do prac w komisji, znaczy do zarządu, a następnie do prac w komisjach. Proszę bardzo. Kto z państwa radnych jest za przekazaniem dzisiejszego projektu uchwały do komisji? Proszę bardzo, podniesienie ręki do góry. Nie ma. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosu?
No to większość jest.
Stwierdzam, że wniosek nie uzyskał poparcia. W związku z tym, czy panie mecenasie, czy głosujemy drugi wniosek, skoro wniosek przepadł?
Panie przewodniczący, przepraszam bardzo, bo nie, w moim odczuciu oczywiście, ale tutaj to pozostawiam do oceny, wniosek pana radnego Maślanego był dalej idący i wydaje mi się, że powinien był być głosowany pierwszy. Dlatego, że przyjmując zasady logiki, jeżeli wniosek o nieprzyjęcie głosowania, znaczy niezdejmowania, tak jest moje zdanie oczywiście, ja najmocniej przepraszam, ale jakby no, zachowując tutaj, że tak powiem, zasady.
Mamy taką sytuację w tej chwili, że wniosek pierwszy, ten może bliżej idący przepadł. Czy mamy głosować ten drugi wniosek, czy już nie?
Nie. Jakby z założenia, no siłą rzeczy, nie. A contrario odnosimy, że tak okay. Powiem, pozostałe tutaj.
Dziękuję panie mecenasie, za wyjaśnienia. W związku z tym, czy jeszcze są jakieś pytania? Jeśli nie, to zamykamy dyskusję, przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Nie widzę, zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto z państwa radnych wstrzymał się od głosu?
Nie, jest przeciw. Tak się głosuje.
Przeciw?
Tak.
Dobrze, wstrzymał się. Raz, dwa. Kto jest przeciwny podjęciu uchwały?
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście.
Stwierdzam, że Rada Powiatu nie podjęła uchwały.
13
przeciwnych podjęciu uchwały.
4 za.
2 wstrzymujących. 2 wstrzymujących się od głosu. Zamykam dyskusję. Dziękuję panu prezesowi. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Jest to projekt uchwały uchylające uchwałę 33333 Rady Powiatu Wołomińskiego z 26 czerwca 2013 roku w sprawie powierzenia gminie Radzymin zadania z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowania w części utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie drogowym w granicach administracyjnych gminy Radzymin. Sprawa była procedowana na komisjach. Opinia pozytywna. Czy są pytania do projektu uchwały? Otwieram dyskusję. Nie widzę, zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry.
Moment. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 14, 15, 16
za. 16 za. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Powiatu podjęła uchwałę przy 16 głosach za. Głosów przeciwnych, wstrzymujących się nie było. Kolejnym punktem porządku obrad jest projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu szerzonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu. Otwieram dyskusję, czy są pytania do projektu uchwały. Nie widzę, zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. 16 osób za. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Powiatu podjęła uchwałę przy 16 głosach za. Kolejnym punktem porządku obrad jest projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem terenu szpitala w Wołominie o powierzchni 10 m2 i umieszczenia infrastruktury antena nadawcza na nieczynnym kominie szpitala dla firmy Sferia S.A. Była opiniowana uchwała przez Komisję Rozwoju Gospodarczego. Pan przewodniczący Czarnogórski, proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, na Komisji Rozwoju Gospodarczego w dniu wczorajszym procedowaliśmy ten projekt uchwały, z tym, że mamy jedno pytanie jako komisja. Prosimy o doprecyzowanie, w jakim czasie będzie płacony ten czynsz. Tam nie możemy się doczytać, czy to jest miesięcznie, tygodniowo, rocznie, półrocznie. Poprosimy o wyjaśnienie.
Proszę bardzo, pan Szafrański.
Czynsz będzie płacony miesięcznie. Będzie to poprawione w załączniku do uchwały i proszę radnych o uzupełnienie u siebie w materiałach, że ten czynsz jest co miesiąc.
Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Pan radny Bazio, proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałem zapytać o wysokość czynszu za takie wynajęcie.
Proszę o odpowiedź.
To jest 2500 miesięcznie.
Dziękuję. Czy są jeszcze pytania do projektu uchwały? Jeśli nie ma, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. 17 osób za. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Witam serdecznie pana Wiesława Stańczaka. Kolejnym punktem porządku obrad jest projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na starostę powiatu wołomińskiego. Ponieważ pan starosta w tej sprawie chciał zabrać głos i udzielić głosu gościowi. Panie starosto, mamy punkt dotyczący... Pan przewodniczący Czarnogórski, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, może ja pozwolę sobie wprowadzić państwa w temat tej skargi, bo akurat ta skarga została skierowana do Komisji Rozwoju Gospodarczego. Pan Wiesław Stańczak przesłał skargę, gdzie skarży starostę Uścińskiego o niedopełnienie obowiązków zabezpieczenia dokumentów wytworzonych przez Rejonowy Oddział Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Wołominie. Mimo że dokumenty te są niezwykle istotne, bowiem zawierają źródłowe dane dotyczące uwłaszczeń, przekształceń własnościowych i podziałów nieruchomości, skarżony twierdzi w piśmie z dnia 25 lutego 2013, że ich nie przejął i nie wie, gdzie się znajdują, ani komu zostały przekazane. Ponieważ zarówno z protokołów pokontrolnych Archiwum Państwowego dla Miasta Stołecznego Warszawy, jak i z pisma archiwum z dnia 29 marca 2013 jednocześnie wynika, że albo skarżący mija się z prawdą i usiłuje uniemożliwić dostęp do przechowywanych przez siebie w stanie nieuporządkowanym dokumentów, albo nie dopełnił ciążących na nim obowiązków, ustawę wnoszę o pilne zlecenie Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie wnikliwej kontroli w tej kwestii. W przypadku potwierdzenia się którejkolwiek z wyżej wymienionych opcji wnoszę o niezwłoczne skierowanie sprawy do właściwej prokuratury. Jednocześnie wskazuję na wieloletnie niewykonywanie przez starostów wołomińskich, także przez obecnego starostę Uścińskiego, zaleceń pokontrolnych z 2009 roku Archiwum Państwowego Miasta Stołecznego Warszawy w kwestii uporządkowania materiałów archiwalnych dotyczących uwłaszczeń, przekształceń własnościowych i podziałów nieruchomości. Totalna degrengolada panująca od lat w tym zakresie umożliwia urzędnikom fałszowanie wstecz dokumentacji uwłaszczeniowej, bezprawne przejmowanie prywatnych gruntów nieposiadających dotąd założonych ksiąg wieczystych przez osoby nieuprawnione. Stan ten tolerują i akceptują kolejne zarządy powiatu i kolejne rady powiatu, udając, że problem ten nie istnieje. Ponieważ ja i moja rodzina jesteśmy jedną z setek pokrzywdzonych w ten sposób przez lata osób, których machlojki urzędników pozbawiły połowy majątku, domagam się stanowczo również w ich imieniu podjęcia przez Radę Powiatu kroków w celu dogłębnego wyjaśnienia tej kwestii. Punkt drugi. Wskazuję również na niedopełnienie przez starostę Uścińskiego i jego poprzedników obowiązku wynikającego z artykułu 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, ustalenia, które nieruchomości w gminie Klębów przepraszam, stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie oraz obowiązku wydania decyzji ustalających wykaz uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i ustalenia wielkości przysługujących im udziałów dla terenu gminy Klębów. Jak się spodziewam, ten sam problem dotyczy również innych gmin powiatu. Starosta w piśmie z dnia 21 marca 2013 tłumaczy się nieudolnie, że to wina wójta gminy Klębów, chociaż to w jego ręku znajduje się kluczowa dokumentacja. Niedopełnienie tego obowiązku umożliwiło bezprawne przejęcie szeregu prywatnych gruntów, na przykład przez zasiedzenie. Przykładem jest działka nr 46 w Woli Rasztowskiej, gmina Klębów, która należała do wspólnoty wiejskiej i była wykorzystywana przez lata przez miejscowe spółdzielcze kółko rolnicze. W niejasnych okolicznościach na gruntach tych w 1996 roku zasiedział się nagle Skarb Państwa reprezentowany przez starostę Wołomińskiego. Nie byłoby to z pewnością możliwe, gdyby ówczesny zarząd powiatu wykonywał właściwie i uczciwie swoje ustawowe obowiązki w zakresie rzetelnego prowadzenia rejestrów gruntowych. Nierzetelne prowadzenie rejestrów gruntowych przez starostę Uścińskiego jest również przedmiotem mojej niniejszej skargi. Okazuje się bowiem, że grunty mojej działki nr 4 w Woli Rasztowskiej, gmina Klębów, przejętej w 1999 roku wraz z siedliskiem po rodzicach, na które wystawiono AWZ PBG 45112 6873 z dnia 28 grudnia 1973 w rejestrach gruntowych figurują jako niezabudowane, a nasze siedlisko istniejące od 1934 roku zniknęło całkowicie z map geodezyjnych. Co więcej, urzędnicy starostwa wystawiają wpisy i wyrysy z rejestrów gruntowych dla potrzeb notarialnych i sądowych na działkę numer 4, poświadczając w nich nieprawdę, że działka jest całkowicie rolna i nie ma na niej żadnych zabudowań. Podejmowane przeze mnie wielokrotnie próby wyjaśnienia tej sprawy nie przynoszą żadnego rezultatu. bowiem okazuje się, że w 90 roku bez wiedzy i zgody moich rodziców geodeta Rzepliński za aprobatą starostwa pod pretekstem podziału sąsiedniej działki numer 5 włączył do niej część naszej zabudowanej siedliskiem działki numer 4, oznaczając ją jako 5/1. Tym samym doszło do bezprawnej teleportacji siedliska i pozbawienia nas części gruntów. Usłużni urzędnicy starostwa, którzy z pewnością nie działali bezinteresownie, bez żadnej weryfikacji, włączyli ten spreparowany podział, a de facto bezprawną zmianę granic do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, nadając mu moc prawną. Staroście Uścińskiemu wszystko jednak się zgadza w dokumentach i nie zamierza on niczym wyjaśniać, a tym bardziej prostować i pociągać do odpowiedzialności kogokolwiek. Wpisuje się tym samym w bezmiar bezprawia panującego w starostwie wołomińskim. My jako komisja zwróciliśmy się o wyjaśnienia do poszczególnych wydziałów starostwa. My nie jesteśmy jakąś tam super grupą, która zajmuje się śledztwami. Opieramy się na pracy naszych urzędników naszego starostwa. Pozwolę sobie przytoczyć kilka odpowiedzi, które otrzymaliśmy. Później o uzupełnienie poproszę pana geodetę powiatowego, pana Maciejna Soszyńskiego. Odpowiedź z Wydziału Organizacji i Kadr. Zgodnie z informacją przekazaną pismem WOK 3/2013 podtrzymuję stanowisko, że organ nie przyjmował do Archiwum Starostwa Powiatowego w Wołominie akt Rejonowego Oddziału Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych i dlatego przedmiotowe dokumenty nie stanowią zasobu Archiwum Starostwa. Naczelnik Marzena Bańka. Wydział Geodezji i Gospodarki Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, przepraszam. W kwestii dokumentacji geodezyjnej informuję, że dokumentacja związana z wywłaszczeniem we wsi Wola Rasztowska znajduje się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, z których pan Wiesław Stańczak wielokrotnie korzystał. Na przestrzeni ostatnich lat dokonywał wglądu do wyżej wymienionej dokumentacji, czego potwierdzeniem są zlecenia na materiały z zasobu i bogata korespondencja. Wśród dokumentacji dostępnej w Wydziale jest również operat kontroli ewidencji gruntów dla wsi Wola Rasztowska wykonany przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych. Operat zrewidowany pod numerem 140/13/1476, tom 4, terenowa kontrola ewidencji gruntów, prace polowe i kameralne, dane z księgi ewidencji robót geodezyjnych. I nie zniknął, tylko 16 grudnia 1991 roku został przejęty do zasobu geodezyjnego i w wyniku ówczesnych przepisów otrzymał nowe oznaczenie katalogu. 2886/1/76. Kwestia ta również była omawiana w prowadzonej korespondencji z panem Stańczakiem. Wydział Gospodarki Gruntami. Przepisy z ustawy z dnia 29 czerwca 1963 o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych określają procedurę uregulowań prawnych wspólnot gruntowych, przepraszam, o czym został pan poinformowany pismem z dnia 20 grudnia 2012 roku oraz pismem z dnia 21 marca 2013. Zgodnie z artykułem 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych starosta ustala, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową, wykaz usprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, wykaz obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkość przysługujących im udziału we wspólnocie ustala starosta w drodze decyzji, jednak projekty takich wykazów dla obszarów gmin sporządzają wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miasta. W świetle powyższego podstawą decyzji starosty w przedmiocie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, wykazu obszaru gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziału we wspólnocie gruntowej jest projekt takich wykazów dla sporządzenia, którego zobligowany jest właściwy wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Sprawa położenia siedliska po rodzicach była rozpatrywana w Starostwie Powiatowym w Wołominie w 2009 roku. Zostało wydane postanowienie starosty wołomińskiego nr 49/09, odmawiające wydania zaświadczenia o treści, w którym roku zostało wybudowane siedlisko rodzinne Stańczaków na działce nr 25 Woli Rasztowskiej oraz kto je wybudował. W wyniku zmiany numeracji działek w obrębie Wola Rasztowska działce nr 25 nadano numer 4, którą powołuje pan w piśmie. Odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści wynikała z braku danych, że na działce nr 4 od momentu założenia ewidencji gruntów nie wykazano użytku gruntowego terenu zabudowanego. Postanowienie nr 49/09 zostało utrzymane w mocy przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Mazowieckiego. Postanowienie nr 43/09 z dnia 24 czerwca 2009 roku. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 2 grudnia 2009 sygnatura akt 4SA/WA 14/95/09 oddalił złożoną przez pana Stańczaka skargę. W świetle przedstawionego stanu prawnego i faktycznego zarzuty złożone w piśmie z 8 kwietnia 2013 są nieuzasadnione. Na podstawie takich informacji z wydziałów, na podstawie analiz i współpracy z Wydziałem Prawnym, z panią sekretarz, z panem Marcinem Sosińskim, przygotowany został projekt uchwały, w której proponujemy, by uznać skargę pana Stańczaka za bezzasadną. Uzasadnienie państwo macie załączone do projektu uchwały w swoich materiałach. Dziękuję.
Dziękuję panu przewodniczącemu. Pan przewodniczący chyba proponował, żeby pan geodeta powiatowy, tak? Nie wiem, być może jeszcze doprecyzuje, naświetli to zagadnienie, bo słyszę, że to jest bardzo trudne zagadnienie. Panie inżynierze, jeśli można prosić ewentualnie o wyjaśnienia.
Dzień dobry państwu. Skarga pana Stańczaka tak naprawdę ma kilka różnych aspektów. Pierwsza z nich to jest sprawa wykazania w rejestrach gruntów danych osiedlisku państwa gospodarstwa. Natomiast jak pokazało całe postępowanie administracyjne, zostało to też potwierdzone przez sąd, ewidencja gruntów może wydać zaświadczenie o danych, które z tej ewidencji pochodzą. Nie możemy domniemywać istnienia pewnego rodzaju danych, tylko opieramy się na danych z rejestru. Tutaj pan Stańczak naprawdę kwestionuje jakość dokumentów, jeżeli można powiedzieć, ich poprawność dokumentacji, która po włączeniu do zasobu stała się podstawą zmiany w rejestrach. To jest jedna rzecz. Trzeba zwrócić uwagę, że to wiąże się z następnym czynnikiem, czyli kwestią, nazwijmy to ogólnie, nieładu i nieporządku według skargi pana Stańczaka w archiwach zasobu. Tutaj trzeba podnieść jedną kwestię. Archiwum związane z Państwowym Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, jak zresztą potwierdziła też pani naczelnik Bańka w swoim wyjaśnieniu, nie stanowi archiwum starostwa. Jest to zasób, którego gromadzenie odbywa się na odmiennych zasadach niż pozostałe części archiwum, stąd nie stanowią część tego archiwum. Jest to zupełnie oddzielna kwestia, oddzielnie zmagazynowane, oddzielnie archiwizowane na zupełnie innych zasadach. Trzecią kwestią jest sprawa uregulowania wspólnot gruntowych. Jest to temat bardzo ciężki w skali całego kraju, dlatego że część wspólnot pomimo jakby faktycznego utworzenia nie ma dokumentacji formalnej. Zgodnie z przepisami procedura wygląda tak, jak przedstawiła to pani naczelnik Wydziału Ewidencji Gruntów i Budynków, czyli starosta faktycznie zobligowany jest do wydania decyzji na podstawie projektu wykazu, który sporządza gmina. Dopóki tego projektu wykazu nie otrzymamy, nie możemy w żaden sposób administracyjny wymóc na gminie doręczenia tego projektu. Ja tutaj pozwoliłem sobie też odnotować, podczas gdy tutaj było wspominane, o czym mówiła skarga, też parę takich punktów odnośnie między innymi bezprawnych zasiedzeń. Według mnie jako geodety nie ma czegoś takiego jak bezprawne zasiedzenie, gdyż potwierdza je sąd, badając całe okoliczności własnościowe. Nie wiem, czy jakieś pytania są, to z chęcią odpowiem, jeżeli będę wiedział.
Dziękuję za wyjaśnienia. Pan Maciej Urmanowski, proszę.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja bym do samej meritum sprawy nie chciał się odnosić, bo tutaj pan naczelnik to przedstawił wystarczająco w moim przekonaniu. Natomiast ponieważ na tej sali jest sporo osób, które pamiętają poprzednie lata i podobne skargi, to ja jakoś tak może emocjonalnie do tego podchodzę z przyczyn, o których państwo wiedzą, bo to przecież nie jest pierwsza skarga, ale tu jest kilka pomówień. Albo być może prawdy, że urzędnicy w starostwie za poprzedniego starosty, za obecnego, biorą łapówki. Ja nazywam rzecz teraz po imieniu. Czyli a być może jeszcze i obecny starosta, i może poprzedni też brali te łapówki. Czyli tam sformułowanie w piśmie dotyczyło tego, że pracownicy nie są bezinteresowni. Zresztą można to zacytować dokładnie. To są sformułowania bardzo konkretne. Czyli albo w tym starostwie bierze się łapówki, albo nie. Taki zarzut został postawiony. Jeżeli to w faktach nie ma potwierdzenia, w dowodach, to jest to pomówienie. To jest to po prostu pomówienie i nie pierwszy raz już. I kiedyś kres temu trzeba położyć. Albo te domniemane fakty, czy zdarzenia tego, powiedzmy, łapownictwa, albo się udowodni, albo są pomówieniem karalnym. I kiedyś, mam nadzieję, że to zostanie sprawdzone. Bo przypuszczam, że w następnej kadencji ten temat dalej będzie kontynuowany, bo przecież to już jest kilka lat. Ja co do meritum sprawy się nie odnoszę, bo to każdy obywatel Polski ma prawo dochodzić swoich praw, ale nie pomawiać. A takie zapisy są właśnie w tej skardze. I na to chciałbym zwrócić uwagę panu starości jako pracodawcy także. W moim przekonaniu tutaj wynikają pewne obowiązki dla pana starosty z badania tych faktów, a jeśli nie znajdują potwierdzenia w pana przekonaniu i pańskich służb, dalej wiadomo, co zrobić. Kiedyś temu trzeba kres położyć. Dziękuję.
Dziękuję za tę wypowiedź. Czy pan starosta, proszę bardzo.
Ja oczywiście do meritum sprawy też się nie będę odnosił. Nie wypada, nawet jestem starostą, wobec czego Wysoka Rada ocenia merytoryczną tej stronę sprawy. Natomiast odnosząc się do tej wypowiedzi, powiem szczerze, że może nie zwróciłem uwagi, albo nie przyszło mi to do głowy. Pan starosta Urmanowski, były starosta, ma takie spojrzenie już właśnie z pewnej perspektywy na tą sprawę. Być może tak trzeba zrobić i proszę panią sekretarz, aby przeanalizować te skargi pod tym właśnie kątem, bo z naszym prawnikiem, ja powiem szczerze, nie wiem, czy tam są jakieś pomówienia, czy nie, nie potrafię tego ocenić, ale przeanalizujmy, sprawdźmy. Sugestia pana radnego, rozumiem, dotyczy pomawiania również jego osoby, bo w tej skardze są pomawiani. Jeżeli mowa o pomówieniu, to mówimy o całej plejadzie starostów, tak? Kolejnych. To tyle, dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać jeszcze głos? Nie widzę, może panie Marcinie, pan Marcin, proszę bardzo, pan geodeta powiatowy.
Jeżeli można, chciałbym się odnieść do tego, co radny Urmanowski stwierdził odnośnie potencjalnych możliwości mataczenia w dokumentach geodezyjnych. W całym postępowaniu zostało przeprowadzone odnośnie zasadności wykazania siedliska na działce pana Stańczaka. Zostało bezspornie udowodnione z dokumentów zgromadzonych od lat 60., że takiego zapisu w rejestrze gruntów nie było. Więc nie bardzo rozumiem, o jakim rodzaju mataczenia możemy tutaj mówić w przypadku rejestrów, które posiadają tylko stan papierowy, jasno odzwierciedlają stan tego, co było w nich wpisywane bądź wykreślane. W rejestrach gruntów, podobnie jak w księgach wieczystych, nie może być skreślenia nieczytelnego. Każde skreślenie ma powodować możliwość odczytania stanu przeszłego. Oraz w rejestrze gromadzony jest dokument będący podstawą zmiany. Dlatego to było też wielokrotnie sprawdzone, jak zawiera uzasadnienie nawet do uchwały w ostatnim akapicie. Nie zostało to domniemanie potwierdzone żadnymi dokumentami. Inną kwestią jest to, że w moim odczuciu kwestionowane są między innymi akty własności ziemi, które na mocy przepisów obowiązujących powszechnie są niewzruszalne. W moim odczuciu, bo też dosyć może nieprecyzyjnej znajomości każdej skargi z uwagi na to, że korespondencja z panem Stańczakiem zajmuje naprawdę imponujących rozmiarów segregatory, nie znalazłem w tym całym postępowaniu żadnych prób nieprawidłowego działania pracowników pionu geodezji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych? Jeśli nie, to poproszę, może panie Marcinie, poprosimy tu gościa, bo chce pan zabrać głos, pan Stańczak. Proszę bardzo, panie Stańczak. Może pan sobie włączy tam.
Szanowny panie starosto i panie przewodniczący i szanowna rado. Chciałem powiedzieć, że z tego, co tutaj pan starosta twierdzi, że po prostu przez wiele lat zwracam się z prośbą, z pismami o wyjaśnienie tej sprawy. Pan starosta twierdzi, że po prostu nie wie, o co chodzi, ale proponuje mi spotkanie u siebie. Ja chciałbym spytać się, panie starosto, jak to jest, że z mapy znikają budynki, zmieniają się numery i zmieniają się właściciele na podstawie fałszywych dokumentów. I panie starosto, jeszcze chcę spytać się, jak to jest możliwe, że w gminie Klębów pan wójt, który ma przegranych 160 spraw z rażącym naruszeniem prawa niektóre, płaci grzywny, rada gminy tak samo i za wyjątkiem dwóch radnych, oni nie widzą problemu. A panie starosto, jest taka sprawa, że siedlisko było od 1934 roku. Mieszkał dziadek, mieszkał ojciec. W 1999 roku, po przekazaniu mi, stała się to sama wola budowlana. Znikły budynki z mapy. Czy może pan na to odpowiedzieć? W jaki sposób? Tutaj pan geodeta powiatowy twierdzi, że wszystko jest w porządku. Twierdzi się, że pomawiam. Proszę odpowiedzieć mi konkretnie na to pytanie, jak to jest możliwe, że następuje teleportacja budynków z jednej działki na drugą i to jest wszystko zgodnie z prawem. To jest zgodnie z zasadami geodezji i tak dalej. Fikcyjne podziały. Ja mogę dodać panu to, panie starosto, tylko, że dlatego, że te dokumenty, które były źródłowe, które są do dnia dzisiejszego przez Archiwum Państwowe Miasta Stołecznego Warszawy wydało zalecenie w 2009 roku o uporządkowanie tych dokumentów. Czy zostały uporządkowane? Mam, posiadam wiedzę taką, że nie. Jeżeli, panie starosto, jeżeli stwierdzono na tym siedlisku od 1934 roku samowolę budowlaną, wydane było postanowienie przez nadzór budowlany do rozbiórki w przeciągu 7 dni, co nie było zrobione, sam pan dobrze wie i poprzedni pan starosta tak samo. Inspektor nadzoru budowlanego był PO, nie miał umocowania prawnego, nie miał prawa wydawania decyzji na zewnątrz, co było bezprawne. Po zmianie powiatowego geodety